Czy zastanawiałaś się kiedyś, co znaczy być kobietą spełnioną? Jak sprawić, by nasze ciągłe dylematy zastąpił spokój i poczucie zadowolenia z drogi, którą wybrałyśmy? Jak nabyć pewność siebie i mieć odwagę walczyć o to, co dla nas ważne? Jak zadbać o własne finanse? Ja nazywam się Anna Smolińska i jestem autorką bloga kobietainwestuje.pl. A w tym podcaście chcę rozmawiać o kobiecym szczęściu, rozwoju osobistym, biznesie i pieniądzach.
Witam Was serdecznie w kolejnym nagraniu i ostatnim chyba już dla naszej serii związanej z długoterminowym inwestowaniem. Mówiliśmy już o tym, czym jest inwestowanie, czym jest procent składany. Omawialiśmy przeróżne tematy związane z inwestowaniem w ETF-y, z zabezpieczaniem naszej emerytury. Pokazaliśmy, jakie są pierwsze takie kroki związane z rozpoczęciem inwestowania. No i dziś chciałabym, żebyśmy już przeszli do takiej konkretów związanych ze strategią. Witam Cię, Michale, w naszym nagraniu, kolejnym zresztą. Dziękuję, że możemy dzisiaj porozmawiać. Ja nazywam się Anna Smolińska, jestem autorką bloga kobietainwestuje.pl i w tym nagraniu my porozmawiamy o strategiach inwestycyjnych dla ETF-ów szczególnie. Jeśli myślicie o inwestowaniu w ETF-y, albo już macie jakieś, no bo prawdopodobnie część z Was już zaczęła inwestować, to wiecie, jak ważne jest zrobienie takiego planu dla siebie, takiego planu, który pokaże nam, jak krok po kroku osiągnąć nasze finansowe cele. No i właśnie dzięki strategii my możemy takie cele realizować. Ja uważam, że ETF-y to jest taki instrument, który my możemy w różnych celach używać, bo możemy budować jakby dzięki nim taki długoterminowy kapitał. Możemy na bieżąco generować dochód, jeśli ktoś ma taki cel inwestycyjny jak dochód pasywny. Możemy też ich używać do dywersyfikacji ryzyka w naszych strategiach. I między innymi właśnie o to chciałabym Cię dzisiaj, Michale, zapytać, o tym, jak taką strategię zaplanować, czym ona jest, jak ją wykorzystywać, żeby ten potencjał inwestowania maksymalnie wycisnąć. Zapraszam Was serdecznie do tego nagrania. Więc zacznijmy może od tego, jak zdefiniowałbyś strategię inwestycyjną, po co w zasadzie my jej potrzebujemy?
Tak, ja myślę, że strategia to jest taki... Ja bym to przyrównał trochę do takiego naszego kompasu i mapy, którą będziemy używać w tej naszej podróży inwestycyjnej. Przede wszystkim w strategii powinniśmy określić sobie cel, jaki będziemy w stanie osiągnąć i jakie ryzyko akceptujemy. No i to jakby da nam odpowiedź na przykład na pytanie, jakie instrumenty w ogóle będziemy używać. Zacząłbym od celu przede wszystkim, dlatego że cel gdzieś tam osadzi nas w pewnych realiach albo narzuci nam też pewne sposoby na osiąganie tego celu. No bo jeśli taki standardowy cel, który inwestorzy czy oszczędzający wskazują, że to jest tak zwana czarna godzina. No dobrze, tylko pytanie, co to znaczy ta czarna godzina? Co przez to rozumiemy?
Dlaczego my na nią czekamy w ogóle? To jest zawsze dla mnie fascynujące pytanie.
Inna sprawa. Natomiast jeśli ta czarna godzina to jest na przykład ten moment, kiedy na przykład straciliśmy pracę, no i teraz boimy się, że przez kilka miesięcy tej pracy nie będziemy w stanie uzyskać, więc będziemy musieli się utrzymywać z oszczędności. No i to jest pytanie, co to znaczy? Jeśli przyjmiemy na przykład, że to jest 6 miesięcy, no to 6 miesięcy musimy pomnożyć przez nasze koszty utrzymania, no i mamy już jakąś kwotę, którą powinniśmy mieć odłożoną. Ja w ogóle uważam, że inwestowanie na czarną godzinę to jest kiepski pomysł, dlatego że my na czarną godzinę to powinniśmy mieć tak zwaną poduszkę finansową, czyli takie oszczędności, tak zainwestowane, tak uruchomione oszczędności, które łatwo będziemy mogli wyjąć, łatwo upłynnić i przy tym dużo nie stracimy. Dlatego celem inwestowania raczej bym opatrywał takie długoterminowe cele inwestowania, na przykład emerytura, czy na przykład jeśli urodziło nam się dziecko, no to pomysłem może być, dobra, to na osiemnastkę, czy na kiedy osiągnie wiek że będzie to dziecko mogło pójść na studia, to ja wtedy chciałabym mu przeznaczyć pieniądze właśnie na studia. No i wtedy jesteśmy w stanie...
Chciałam tylko dodać, że ja uważam, że te cele powinny być namacalne, takie, które nam wydają się ważne, żeby były dla nas motywujące. No, mnie nie motywowałby cel, że odkładam czy inwestuję na czarną godzinę. W ogóle nie jest to dla mnie motywujące i nie wiem, czy miałabym ochotę regularnie zasilać jakby taki portfel. Jeśli ja mam cel inwestowanie na przyszłość mojego dziecka, na podróż, na budowanie dochodu pasywnego i tak dalej, to dla mnie jest to realny cel, który motywuje mnie do tego, żeby po prostu działać bardziej.
Tak, świetnie to ujęłaś, to jest ten dodatkowy motywator. Natomiast ja myślałem też pod kątem zamienienia tego celu na konkretną kwotę. Bo teraz jeżeli naszym celem jest na przykład emerytura, no to my możemy policzyć przynajmniej zgrubnie, ile na tą emeryturę będziemy potrzebować. Nawet używając niezbyt skomplikowanego kalkulatora, to możemy sobie wyznaczyć, dobrze, jeżeli na emeryturze będę żył 30 lat, no to jest 360 miesięcy, mnożę to teraz razy, powiedzmy, że na miesięcznie będę potrzebował 5 tysięcy, no to mam wynik 1 800 000. 1 800 000 powinienem uzbierać na emeryturę. Teraz jeżeli sprawdzę, ile lat mam do tej emerytury i ile jestem w stanie oszczędzać, no to będę wiedział, że dobrze, 1 800 000 potrzebuję, powiedzmy, że jestem w stanie oszczędzać przez te 30 lat po 1 000 zł, no to będę miał jakąś kwotę, ale nie będzie to 1 800 000. Więc teraz pytanie, w jaki sposób zasypać taką dziurę. Więc to jest ten najprostszy sposób. Jeśli interesuje nas bardziej dokładne dane, to na przykład możemy skorzystać z różnego rodzaju kalkulatorów emerytalnych.
I dokładnie o tym chciałam powiedzieć, żeby się wtrącić. Odsyłam Was do nagrania drugiego z Tomaszem Mączką, w którym dosłownie pokazujemy, jak ten kalkulator emerytalny działa. Uważam, że to jest bardzo fajne też dla naszej głowy narzędzie, które pokazuje nam dokładnie, ile kapitału potrzebujemy i no, jakie realne sumy możemy inwestować, żeby ten kapitał otrzymać.
Jasne. I teraz jeśli już wiemy, jaką kwotę potrzebujemy, jakiej kwoty nam brakuje, no to teraz zastanówmy się, dobrze, to załóżmy, że będziemy w stanie oszczędzać. Samo oszczędzanie, czy samo gromadzenie tych oszczędności no, nie wystarczy, trzeba by je pomnażać przez te lata. No i teraz pytanie, jak bardzo musimy pomnażać, to znaczy jaką stopę zwrotu, jak to się ładnie mówi, czy jaki zysk my co roku planujemy osiągać. I tu warto też jakby podejść do tego bardzo pragmatycznie, to znaczy spojrzeć na przykład na stopy zwrotu historyczne, czyli jakie zyski można było uzyskać. No bo jeśli wymyślimy sobie, że dobra, to w 5 lat chcę być milionerem, czyli co roku powinienem podwajać kapitał, no to jest bardzo, po pierwsze, bardzo ryzykowna strategia, po drugie pytanie, czy w ogóle osiągalna, bo tu trzeba powiedzieć, że jeśli byśmy brali nawet dosyć ryzykowne portfele, czyli 100% w akcje, to dane historyczne pokazują, że my będziemy w stanie osiągać między 10 a 12% średniorocznie. I to jest oczywiście przy portfelu zdywersyfikowanym, tyle osiągał jakby rynek. Czy my to osiągniemy? Tego nie wiemy, bo z kolei takie badania pokazują, że nawet jeśli inwestor inwestuje w ten zdywersyfikowany portfel, czyli w ten zróżnicowany portfel, kupuje ten rynek, to on gdzieś tam po drodze chętnie kombinuje, to znaczy próbuje łapać dołki, jakieś górki, i nagle w długim terminie okazuje się, że osiąga gorsze wyniki niż wynikałoby to z tej stopy zwrotu indeksu. Więc to jest jakby kolejny taki czynnik, który wpływa na naszą strategię. No ale na koniec to też musimy jeszcze sobie spojrzeć na to, nawet jeśli wybierzemy, że okej, to będziemy ryzykować w akcje 100% naszego portfela, no bo chcemy osiągnąć wysoką stopę zwrotu, to teraz jeszcze musimy usiąść przed lustrem i zastanowić się, czy ja będę w stanie wytrzymać na przykład te ciężkie czasy, które na pewno przyjdą, jeśli chodzi o rynek akcji, bo one okresowo przychodzą. Czyli sprawdźmy, jakby się taki portfel zachowywał w czasach kryzysów. I tu znowu mamy dane historyczne do wyboru, no bo danych z przyszłości, o dane z przyszłości ciężko. Więc sprawdźmy, co się stanie, jeżeli w czasie kryzysu taki portfel akcyjny mógł spaść o 50%, czyli wartość tego naszego portfela na przykład z 10 tysięcy spadła na 5 tysięcy, to w jaki sposób to będzie wpływało, czy to na nasze życie, czy w ogóle postrzeganie całej tej strategii, całego tego inwestowania. I być może pewnie przy małych kwotach to może nie robić takiego dużego wrażenia na nas, no ale po pewnym czasie te kwoty urosną i ten portfel może urosnąć. No więc co, jeśli będę miała 100 tysięcy w akcjach i ten portfel w czasie jakiegoś kryzysu zanurkuje do wartości 50 tysięcy. Czy ja to wytrzymam? Jeszcze do tego trzeba sobie dodać, najlepiej wyobrazić sobie to otoczenie, które w czasie kryzysu media będą krzyczały do nas nagłówkami, to jest koniec świata, straszny kryzys, nie podniesiemy się z tego przez wiele lat. Bo tak zazwyczaj się dzieje w tych okresach paniki. Więc to podejście do ryzyka nasze powinniśmy uwzględnić przy tej strategii i przy budowaniu tego portfela.
Ja dokładnie miałam taką sytuację w czasie pandemii, kiedy przyszła, byłam w trzech takich transakcjach akcyjnych akurat i miałam minus 40 kilka procent w portfelu. No i to jest właśnie takie momenty, na którym musimy, czy powinniśmy być przygotowani, powinniśmy mieć tą podstawę edukacyjną, żeby wiedzieć, no żeby właśnie nie robić tego, o czym powiedziałeś. Czyli większość niedoświadczonych inwestorów w takim momencie ucieka z rynku, wypłaca to, co zostało i w ogóle są nieprzygotowani mentalnie na to, co się w ogóle zadzieje, nie? Czy uważasz, że właśnie po to jest potrzebna strategia, czyli ten nasz plan na inwestowanie, żeby właśnie w takich sytuacjach odnieść się do tego, zobaczyć, o nie, mój plan przewiduje to i to, idę dalej? Po to jest strategia?
Tak, przy inwestowaniu bardzo ważnym czynnikiem będą nasze emocje. I my nie jesteśmy w stanie tych emocji wyłączyć. Natomiast poprzez właśnie strategię, poprzez nawet spisanie bardzo konkretnych scenariuszy, my jesteśmy w stanie jakby ograniczyć, przynajmniej w części staramy się ograniczyć ten wpływ emocji. No to trochę tak jak z takimi zawodami jak, nie wiem, strażak, policjant, czy takie zawody, które wiążą się z dużym stresem, z takimi stresowymi sytuacjami. Ci ludzie po pierwsze trenują takie sytuacje, i swoje zachowania po to, żeby mieć taki automatyzm pewny w zachowaniach, żeby te emocje nie brały górę, no a poza tym rozpisuje się różnego rodzaju procedury. I to na przykład u sportowców bardzo, bardzo często jest. Oni trenują pewne sytuacje po to, żeby wytworzyć pewien automatyzm. Kahneman o tym pisał w książce o tak zwanym myśleniu szybkim i wolnym, że w sytuacjach stresowych, niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy racjonalni, najprawdopodobniej górę weźmie to tak zwane myślenie szybkie, czyli to walcz albo uciekaj. No i w inwestowaniu dokładnie tak samo będzie, to znaczy w sytuacji stresu my albo wpadniemy na pomysł, że dobra, to podwajamy stawkę, albo po prostu będziemy uciekać. No i większość z nas po prostu będzie uciekać, strach weźmie górę. Natomiast to spisanie takiej strategii, w jaki sposób my powinniśmy się zachować, no daje nam przynajmniej ten, nie ma pewności w inwestowaniu, ale przynajmniej tą szansę, że dobrze, to my się zastanowimy w takim razie, wrócimy do tej strategii i powiemy sobie ok, to może nie warto panikować, jednak włączyć to myślenie racjonalne.
Tak, i pewnie dlatego właśnie w tym poprzednim odcinku na temat inwestowania pasywnego mówiłeś, że warto poświęcić najwięcej czasu właśnie na początku naszej drogi inwestycyjnej, żeby się do niej po prostu dobrze przygotować i te automatyzmy, nawyki, plany dobrze przygotować.
Tak, dokładnie. Znaczy to pokutuje taki mit, że do inwestowania trzeba bardzo dużo czasu. Ja bym powiedział, że można inwestować leniwie, natomiast na to lenistwo trzeba zasłużyć, to znaczy trochę tego czasu poświęcić, przynajmniej na początku, żeby właśnie zdefiniować tą strategię, żebyśmy potem mogli jakby leniwie inwestować, czyli inwestować pasywnie.
To było piękne, że na lenistwo trzeba zasłużyć. Musiałam sobie zanotować to zdanie. To jak zabrać się do tworzenia takiej strategii, takiej dopasowanej do mnie?
Tak, no to tak jak mówiliśmy na początku, najpierw trzeba trochę usiąść przed lustrem i zastanowić się, poznać siebie i jakby swoje możliwości, bo jeśli my mamy już jakąś, albo inaczej, jeśli nie mamy wiedzy, no to nie jest najlepszym rozwiązaniem wybieranie bardzo skomplikowanej strategii, na przykład wyszukiwanie pojedynczych akcji, tych tak zwanych perełek, no bo tak naprawdę to jest chyba najtrudniejsza albo jedna z najtrudniejszych strategii inwestycyjnych. Natomiast co ciekawe, wielu takich początkujących inwestorów, z mojej praktyki widzę, że wielu początkujących inwestorów rzuca się jakby od razu na to. To trochę jakbyśmy zdali właśnie prawo jazdy kategorii B i wsiedli od razu do bolidu formuły pierwszej i zaczęli jeździć bolidem formuły pierwszej. No to duże prawdopodobieństwo, że się po prostu rozbijemy na którymś z zakrętów. Więc poznajmy swoje możliwości, a przede wszystkim sprawdźmy, ile my czasu będziemy mieli na takie inwestowanie. Jeżeli zbyt dużo czasu nie będziemy chcieli poświęcać na inwestowanie, no to znowu nie wybierajmy jakiejś bardzo skomplikowanej strategii, tylko pewnie tą strategię leniwą, pasywną, która nie wymaga od nas tak dużo czasu. No ale przede wszystkim zdefiniujmy właśnie kwestię tego ryzyka, czyli zastanówmy się już na początku, jak dużo ryzyka my jesteśmy w stanie przyjąć, no bo nie ma się co oszukiwać. Jeżeli chcemy uzyskiwać zyski, to musimy zaryzykować. Nie ma zysku bez ryzyka i jeżeli ktoś wam proponuje inwestycję kompletnie nieryzykowną, która będzie przynosiła zyski wyższe niż zyski na lokatach, to ja bym uciekał od takiej osoby albo przynajmniej bardzo mocno prześwietlił, co tam się dzieje w tej inwestycji. Także myślę, że to definiowanie ryzyka plus do tego właśnie ustalenie z jednej strony, jaki zysk nas interesuje, a z drugiej strony jakie ryzyko jesteśmy w stanie na siebie przyjąć. Moim zdaniem najlepiej jest to zrobić na konkretnych kwotach, czyli na takim portfelu, który mamy, czy będziemy mieli za chwilę, ale również później z biegiem czasu zastanowić się, no dobrze, a jeśli ten portfel nam się powiększy, czyli załóżmy, że teraz to inwestujemy, nie wiem, 500 zł miesięcznie, więc straty nawet całej tej kwoty to pewnie nie będzie jakaś tragiczna dla nas, no ale w pewnym momencie ten portfel wzrośnie do 10 tysięcy, a za parę lat, czego wszystkim życzę, wzrośnie do 100 tysięcy. No i czy my w związku z tym nadal będziemy utrzymywać taką wysoką ilość akcji w tym portfelu, a więc będziemy podejmować tak wysokie ryzyko. Nad tym musimy się zastanowić i te suwaki, zysk, ryzyko gdzieś tam potrenować, popatrzeć w jaki sposób, na jakim poziomie możemy je ustawić.
A jak byś powiedział, jak je przesuwać? To znaczy, jeśli ktoś nas teraz słucha i się zastanawia, jaki jest odpowiedni dla niego może poziom ryzyka. No bo zakładam, że jeśli wiadomo, że im większe ryzyko, tym więcej możemy zarobić. To skąd ja mogę wiedzieć, ile założyć na początek? Od czego ty byś w ogóle zaczął?
Ja myślę, że warto jest tutaj popatrzeć właśnie na te dane historyczne i spojrzeć sobie szczególnie na te ekstremalne dane historyczne, a więc na przykład na statystyki, które pokazują, jak bardzo rynki akcji spadły w czasie kryzysów. No i wtedy pewnie natkniemy się na różnego rodzaju zestawienia, że rynki potrafiły spaść o 50-60%. No i wtedy to już nam ustawia to podejście. Jeżeli to jest dla nas za dużo, no to znaczy, że ten suwak części akcyjnej należy przesunąć, zmniejszyć go i na przykład więcej obligacji w tym miejscu założyć. No dane też dotyczące stóp zwrotu, czyli o ile akcje przynosi, możemy uznać, że takie akcje w historii przynosiły nam między 10 a 12% średniorocznie. Oczywiście mówimy o takim zdywersyfikowanym portfelu, nie o portfelu typu jedna akcja w portfelu, to teraz jeżeli my przesuniemy ten suwak w kierunku na przykład portfela 50-50, czyli 50% w akcjach, 50% w obligacjach, no to natychmiast musimy powiedzieć, ok, to ten mój portfel nie będzie raczej osiągał 10-12% co roku, tylko jednak trochę mniej. Więc myślę, że tym powinniśmy się kierować i przede wszystkim no mieć tą świadomość, że ten spokojny sen, czyli spokojniejsze jakby podejście do tego inwestowania będzie się wiązało z mniejszymi zyskami.
Wiesz co, zanim przejdziemy do kolejnych pytań, to chciałabym, żebyśmy wrócili trochę do poprzedniego nagrania, żebyś może powtórzył, jeśli ktoś z Was nie słuchał go, na czym opiera się to inwestowanie pasywne, bo na nim chcemy jakby oprzeć naszą strategię tą długoterminową i to jest intencją tego nagrania. Więc gdybyś opowiedział pokrótce o tych twoich czterech filarach, które bardzo mi się podobała ta teoria na temat inwestowania pasywnego, to byłoby super, tak w kilku zdaniach dosłownie.
Dobrze, jasne. To inwestowanie pasywne, można powiedzieć, że opiera się właśnie na tych czterech filarach, tak jak stół na czterech nogach. Czyli po pierwsze ono jest mało absorbujące, czyli w skrócie obsługa tej strategii inwestycyjnej kosztuje nas mało czasu i zaangażowania i to wynika głównie z tego powodu, że my kupujemy jakby cały rynek, czyli nie bawimy się, nie przeznaczamy dużej ilości czasu na to, żeby wybierać tą najlepszą z możliwych inwestycji, a więc spółkę, która fantastycznie nam urośnie, tylko po prostu kupujemy cały rynek. I w tym portfelu rynkowym my będziemy mieli spółki, które fantastycznie urosną, jak i te, które zbankrutują. Na szczęście ze względu na budowę takich instrumentów, te, które zbankrutują, będą stanowiły w naszym portfelu z biegiem czasu większy procent niż te, które bankrutują. Czyli tak jakby rynek będzie eliminował te złe inwestycje z naszego portfela. To jest pierwsza noga. Druga noga to jest to, że inwestowanie pasywne jest tanie. To znaczy my ponosimy relatywnie niskie koszty. Koszty związane z transakcjami, ale i koszty związane z zarządzaniem taką inwestycją. Ponieważ możemy wybierać tanie instrumenty, na przykład fundusze ETF. I dlaczego te koszty są ważne? Bo przy długoterminowym inwestowaniu koszt szczególnie związany z zarządzaniem, czyli koszt, który ponosimy, jeśli chodzi o ten nasz portfel, obcinający nam ten portfel co roku, on może w długim terminie bardzo istotnie wpłynąć na naszą stopę zwrotu. No, jeśli ten koszt będzie rzędu 1,5 czy 2% rocznie, to my po tych 20 czy 30 latach będziemy mieli zyski mniejsze o 20 czy 30%. Czyli ma to jakby w długim terminie znaczenie. Czyli to jest ta druga noga, to są niskie koszty. Trzecia noga, też związana jakby trochę z pierwszą, to jest, że taki sposób inwestowania jest mniej ryzykowny niż takie inwestowanie aktywne. Bo tak jak mówiłem, my dywersyfikujemy, staramy się kupić cały rynek, a więc w portfelu możemy mieć nawet kilka tysięcy akcji z całego świata. Czyli no to ryzyko na przykład związane z tym, że nie wiem, gospodarka polska, coś się zadzieje, politycy zrobią jakiś fatalny błąd i nasza gospodarka będzie przeżywała kryzys. Jeżeli my będziemy mieli portfel akcji z całego świata, to właściwie nas to niewiele będzie interesować, przynajmniej jeśli chodzi o nasze inwestycje. No i czwarta noga to jest systematyczność. To znaczy, znowu, jeżeli my nie będziemy się starali wybrać idealnego momentu na wejście w inwestowanie, tylko będziemy systematycznie, na przykład co miesiąc wpłacać jakąś kwotę, to my trochę jakby rozwodnimy sobie, czy uśrednimy tą cenę zakupu, czyli cenę wejścia na ten rynek. I jeżeli ta systematyczność będzie trwała dłużej niż rok czy dwa, czyli przez cały ten okres naszych inwestycji, no to mamy szansę, czy właściwie mamy pewność, że my nigdy nie zainwestujemy całej naszej kwoty w momencie największego kryzysu, bo po prostu te pieniądze rozkładamy. I to są takie cztery filary tego inwestowania pasywnego. Myślę, że dla osób, które nie chcą przeznaczać za dużo czasu, nie mają jakiejś ogromnej wiedzy związanej z inwestowaniem, to jest chyba taki najwygodniejszy sposób na inwestowanie. Zresztą ci, którzy mają wiedzę, to też się bardzo często przerzucają. Ja jestem tego najlepszym przykładem, że większość moich środków w tej chwili inwestuje właśnie w sposób pasywny.
Tak, i znam bardzo wielu inwestorów jednak, którzy nawet po próbach takich budowania jakiegoś bardziej agresywnego czy skomplikowanego portfela raczej wracają znowu do takiego inwestowania pasywnego. I powiedzieliśmy też w poprzednim nagraniu, że jednym z takich instrumentów, za pomocą którego możemy inwestować pasywnie, są właśnie ETF-y. I ja uważam, pokuszę się o takie zdanie, że dla kobiet, zwłaszcza w takim średnim wieku, kiedy mamy rodzinę, dzieci, ja wiem to po swoim doświadczeniu. Ja się pokusiłam na początku, przez pierwsze 3 lata mojego inwestowania, o inwestowanie aktywne w akcje właśnie. I to było dla mnie bardzo ciekawe, ja się na tym bardzo dużo nauczyłam, popełniłam też mnóstwo oczywiście swoich błędów, ale to było dla mnie w którymś momencie już naprawdę ogromnie frustrujące, bo to wymaga bardzo dużo pracy, bardzo dużo czasu, kiedy ja muszę się interesować tym, co się dzieje w danych firmach, w gospodarce, co może się wydarzyć, muszę przewidzieć i tak dalej. I moja głowa de facto była cały czas w tych transakcjach. Ja naprawdę nie potrafiłam mojej głowy wyłączyć w którymś momencie. Dlatego uważam, że dla kobiet, które no mają rodzinę, dzieci, mają pracę, mnóstwo innych rzeczy do zrobienia w domu też i tak dalej, inwestowanie pasywne może być naprawdę idealnym początkiem. Oczywiście my możemy strategię z biegiem czasu zmienić. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że jak macie, określicie sobie jakieś cele i dopasujecie do tego strategię, no to już musicie tak do końca życia. Przecież weryfikujemy co jakiś czas to, czy chcemy, czy nadal robić tak, jak ustaliliśmy, nasz styl życia się zmienia, nasze aktywności się zmieniają i tak dalej. Więc ja uważam, że inwestowanie pasywne jest na początku świetną strategią dla większości kobiet w takim właśnie średnim wieku. Zwłaszcza dla młodych to tym bardziej, bo jest to po prostu inwestowanie niskokosztowe. Nie potrzebujemy dużo kapitału, żeby zacząć. Wiesz co, to przygotowałam sobie teraz taki, żeby już przejść jakby do konkretów, taką sytuację, w której mamy już zbudowaną poduszkę finansową. Nie wiem, czy to wybrzmiało, ale moim zdaniem to budowanie poduszki finansowej powinno być pierwszym krokiem, zanim my zaczniemy inwestować. Że no jednak to zabezpieczenie nasze finansowe powinno być. No więc zakładamy, że mamy poduszkę finansową, że sprawdziliśmy, policzyliśmy sobie na kalkulatorze emerytalnym, że wiemy, że chcemy, przechodząc na emeryturę, mieć mniej więcej 70% naszych aktualnych dochodów. To jeśli ktoś z Was interesuje się prognozami emerytalnymi, no to jest to praktycznie niemożliwe, jeśli jesteście teraz na etacie. Nawet połowa z tego jest to raczej big dream, raczej się nie wydarzy. Zakładamy, że będziemy inwestować na przykład 1000 zł kwartalnie. co chcę Wam przez to też pokazać, że my nie potrzebujemy milionów, żeby zacząć inwestować, że to są kwoty, które są moim zdaniem dosyć realne do uzbierania czy odłożenia przez większość z nas. No i załóżmy, że nasza strategia będzie no taka średnio zrównoważona, czyli na przykład, nie wiem, 60% akcji, a 40% obligacji. Czyli no, mam akceptację ryzyka, ale może nie jeszcze taką dużą, ale jednak chcę sobie trochę zabezpieczyć tymi obligacjami, no dać takie poczucie bezpieczeństwa. No to co ty byś powiedział, jak wybrać takie ETF-y do takiego portfela?
Myślę, że to jest bardzo fajnie odrobiona praca domowa i bardzo fajnie już te zręby tej strategii. I to też jeszcze tylko chciałbym podkreślić to, co powiedziałaś, że ta strategia to nie jest coś wykutego w skalę na całe życie. Fajnie jest nawet co roku siadać do tej strategii i zastanowić się, czy te założenia, które zrobiliśmy, one są nadal aktualne, na ile zmieniło się nasze życie, otoczenie, na ile my poznaliśmy trochę rynki finansowe i czy rzeczywiście to, co założyliśmy sobie gdzieś tam na początku, czy to się sprawdza. No ale dobra, żeby wybrać, jak wybrać te ETF-y. To po pierwsze, żeby je wybrać i kupić później, no to potrzebujemy rachunek maklerski, więc to o tym pewnie mówiłaś już wcześniej. Natomiast no, fajnie jest też zastanowić się, jakiego rodzaju rachunek maklerski, czy to będzie rachunek emerytalny, czy zwykły rachunek. Natomiast już sam wybór, myślę, że tutaj bardzo pomocne nam będą różnego rodzaju narzędzia. I takim narzędziem jest na przykład wyszukiwarka ETF, która, jeśli możemy ją pokazać na ekranie, to może łatwiej nam będzie sobie wyobrazić. To jest taka wyszukiwarka, która nam daje trochę, ja bym ją taką przyrównał trochę do takiej wyszukiwarki e-commerce'owej, jak staramy się, nie wiem, wybrać pralkę czy lodówkę, czyli możemy zastosować różnego rodzaju filtry, kategorie i na podstawie tych kategorii wybrać sobie taki ETF. Nie wiem, spróbujmy może na tej wyszukiwarce, załóżmy, że nie mamy jeszcze jakiegoś wielkiego pomysłu, oprócz tego, że chcemy inwestować pasywnie, czyli w taki maksymalnie zdywersyfikowany portfel, więc na przykład interesuje nas, w co inwestują inni inwestorzy, możemy kliknąć na przykład filtr najpopularniejsze, wpiszmy sobie słowo świat jako takie słowo kluczowe, że ma być to ETF, który inwestuje na całym świecie. No i wyskakuje nam w tym momencie, przefiltrowała nam się ta baza tych 420 funduszy, zostało 20-23, więc możemy od razu spojrzeć na nie. Po pierwsze widzimy dosyć skomplikowane nazwy, które pewnie na początku nam nie będą wiele mówiły, ale zaraz pod nimi są takie słowa kluczowe, czyli akcje Stany Zjednoczone S&P 500. No to oznacza, że ten ETF inwestuje w akcje głównie ze Stanów Zjednoczonych i w indeks S&P 500. Jeżeli będziemy szukać dalej, no to możemy znaleźć na przykład akcje, średnie, duże spółki i świat, czyli właśnie ten rynek światowy. Kliknijmy ten ETF, od razu zastrzeżenie, to nie jest jakiś ETF, który jest specjalny, który ja polecam czy rekomenduję, bardziej chodzi nam o takie wyjaśnienie całego procesu, w jaki sposób możemy te ETF-y wyszukiwać. I mamy taką kartę takiego funduszu, czy profil takiego funduszu, a więc mamy tą nazwę krótką, czyli tak zwany ticker, nazwę długą, mamy cenę, kurs takiego ETF-u, bo przypomnę, że fundusze ETF są notowane na giełdach. No i mamy tą informację, w co ten ETF inwestuje, czyli akcje, średnie spółki, świat. Potem mamy kolejne informacje, które na początku pewnie są dla nas mocno mocno niepokojące, to znaczy informacje o koszcie, o wielkości aktywów, czyli czy to jest duży, czy mały fundusz, o tym, w jaki sposób, co on robi z dywidendą, którą otrzymuje od spółek, jakie jest ryzyko tego funduszu i kraj rejestracji. No i tak i to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli stopa zwrotu. Na to wiem, że klienci patrzą najczęściej. Natomiast to jest pewna pułapka, więc trzeba na to uważać. To, że ten fundusz na przykład w 3 lata przyniósł 23%, to wcale nie oznacza, że tak będzie też w przyszłości. Pamiętajmy o tym zawsze.
To wszystko brzmi bardzo skomplikowanie, więc może ja bym cię poprosiła, żebyś wyjaśnił po kolei, co w zasadzie powinno być takie najważniejsze dla potencjalnego nowego inwestora, żeby w ogóle wybrać taki ETF. Właśnie tak chciałam cię poprosić, żebyś wrócił do tych kafelków, bo ja uważam, że to są akurat najważniejsze rzeczy, którymi powinniśmy się kierować.
Tak, pierwsza podstawowa sprawa to, jeżeli w tej strategii my chcemy inwestować w fundusz, który jest szeroko dywersyfikuje, czyli kupuje akcje z całego świata, no to jest ważna ta informacja, czy rzeczywiście tak jest. No i tutaj mamy tą informację, że ETF dąży do odwzorowania indeksu. I co to znaczy ten indeks, że to są akcje dużych i średnich spółek z 23 rynków rozwiniętych i rynków wschodzących. No czyli można powiedzieć tak, ten ETF spełnia to kryterium, że on inwestuje rzeczywiście szeroko. Natomiast no, jeśli będziemy mieli tych funduszy, które inwestują szeroko, będzie przynajmniej kilka, jak nie kilkanaście. No więc pytanie, jak dalej wśród nich wybrać? Więc pierwsze, co wiem, że sporo inwestorów takich niedoświadczonych, na co zwraca uwagę, to jest cena. No i tutaj są, pojawiają się różnego rodzaju mity, że jak jest wysoka cena, to dobrze, bo to dobry, jak jest niska, to dobrze, więc tak naprawdę cena nie ma większego znaczenia. To znaczy ona w żaden sposób nie pokazuje, czy to jest dobry czy zły ETF, na to nie zwracajmy uwagę. Natomiast ona może mieć dla nas znaczenie pod tym kątem, że jeżeli my inwestujemy na przykład jakąś małą kwotę, powiedzmy, że to będzie kwota, nie wiem, 300 zł, no to tego funduszu, ten fundusz już będzie nam ciężko kupić, bo on kosztuje $90, no czyli około 360 zł. Więc być może pod tym kątem zwróćmy na to uwagę. Natomiast ta cena, ona tak jak mówię, ta wartość nominalna tej jednej jednostki nie ma znaczenia, nie pokazuje, który fundusz jest lepszy albo gorszy.
Ale jeśli chodzi o kwoty, to wydaje mi się, że warto tu powiedzieć jednak o wielkości takiego funduszu, nie? Bo to ma tak, moim zdaniem, znaczące, duże znaczenie.
Tak, czyli to jest tutaj ten kafelek wielkość aktywów. I rzeczywiście to może mieć jakiś wpływ na nasz wybór, bo po pierwsze wielkość aktywów mówi nam o tym, jak dużo inwestorów jakby zaufało temu funduszowi. Po drugie, ono też mówi o tym, jak duży ten fundusz jest, a pamiętajmy o tym, że w związku z tym, że te fundusze są funduszami tanimi, czyli ten koszt związany z zarządzaniem takiego funduszu, on jest niski, bo to jest na przykład dla tego funduszu 0,2%, no to firma, która zajmuje się zarządzaniem takim funduszem, ona tak naprawdę osiąga jakieś zyski w momencie, jak ten fundusz jest całkiem spory, czyli ma dosyć duże aktywa. Jeżeli to będzie fundusz, który ma małe aktywa, to istnieje zawsze ryzyko, że i te aktywa nie będą się zwiększały, no to istnieje jakieś ryzyko, że taki fundusz zostanie na przykład zamknięty. To nie wiąże się z tym, że my tracimy wtedy nasze środki, natomiast to utrudni nam inwestowanie, no bo będzie, rozpocznie się proces likwidacji takiego funduszu. Więc myślę, że jeśli mamy do wyboru fundusz, który jest bardzo mały i bardzo duży, tak jak tutaj ma aktywa rzędu $16 miliardów, no to myślę, że lepiej skierować się gdzieś tam wzrok ku temu większemu funduszowi.
A powiedziałbyś może jeszcze trochę więcej o kosztach. Czy taki koszt 0,2% to jest według Ciebie ok koszt, czy szukać mniej, niższych, czy wyższych? Jaki poziom kosztów uważasz, że jest taki optymalny dla portfela?
Jeżeli my porównujemy jakby fundusze ETF, to najprawdopodobniej te różnice w tych kosztach, one będą niewielkie. To znaczy dla danej grupy ETF-ów. Jeżeli mówimy o tej grupie ETF-ów inwestujących na całym świecie, to tam pewnie będziemy mieli różnicę rzędu 0,05%, być może 0,1%. I to są różnice, które oczywiście w długim okresie one wpływają, natomiast to nie będzie wielka różnica. Tak, żeby to zobrazować, to różnica rzędu właśnie 0,2 czy 0,15 przy inwestowaniu przez 30 lat, to ona będzie miała wpływ na wartość naszego portfela około 3%. Czyli tak naprawdę, oczywiście jak to policzymy, to wyjdzie nam, że to jest na dużym portfelu, to może mieć znaczenie, natomiast gdzieś tam na początku naszego inwestowania to naprawdę nie jest krytyczna.
Ale to jest taki najpowszechniejszy raczej koszt, 0,15 czy 0,2%, to jest taki najpopularniejszy koszt moim zdaniem wśród ETF-ów. I kolejna ważna rzecz, i poprosiłabym Cię, żebyś może tutaj parę zdań powiedział, to jest dywidenda, czyli ETF no, akumulujące albo takie, które wypłacają dywidendy, więc chętnie o tym.
Tak, no to mamy tak, ETF to jest taki portfel akcji, które kupujemy od razu, taki przygotowany portfel akcji. No i w tym portfelu te akcje, zazwyczaj część przynajmniej z nich wypłaca dywidendy, czyli do tego portfela trafia jakaś gotówka. I teraz pytanie, co ETF, co zarządzający tym ETF-em robią z tą gotówką? Oni mogą tą dywidendę reinwestować, czyli inwestować nadal w te same akcje, które mieli w portfelu, i wtedy mówimy o tym, że ETF akumuluje tą dywidendę, czyli nie wypłaca jej. Natomiast może być też taka sytuacja, że zarządzający wypłacają. To jest tak zwany ETF dystrybuujący. To oznacza, że jeżeli my na rachunku inwestycyjnym będziemy mieli taki ETF dystrybuujący, to co jakiś czas, zazwyczaj co rok albo co kwartał, na nasz rachunek wpłyną jakieś pieniądze właśnie z tej dywidendy. No i teraz można powiedzieć, że fajnie, że coś nam płacą te ETF-y, ale z tym się wiążą niestety albo stety różnego rodzaju dylematy. Znaczy, po pierwsze, co z tą gotówką dalej robić? Czy zainwestować ją, wypłacić? Jeśli to jest rachunek IKE-IKZE, to nie bardzo możemy. Znaczy, możemy wypłacić, ale to będzie się wiązało z jakimiś tam kłopotami podatkowymi. A jeśli to jest zwykły rachunek, no to może to jeszcze jest ten problem, że my powinniśmy od takiej dywidendy zapłacić podatek. Więc to już jest trochę pytanie do nas samych, czy będziemy się chcieli, mówiąc kolokwialnie, bawić z takim podatkiem, tym bardziej, że jeśli zaczniemy od małych kwot, na przykład kupimy jedną sztukę takiego ETF-u, no to taka dywidenda to będą jakieś tam parę złotych czy paręnaście złotych. No i teraz jeśli to wpłynie na nasz rachunek, to co my będziemy w stanie z tym zrobić? Zainwestować te paręnaście złotych? Trochę ciężko może być. Plus do tego zapłacić od tego podatek? No mnie by się nie chciało. To znaczy ja bym wolał, żeby te pieniądze były nadal reinwestowane, ale oczywiście to wszystko zależy od inwestora. ale bierzmy
tak, ja uważam, że warto tutaj jeszcze dodać to, że to reinwestowanie jest przeprowadzane przez fundusze najczęściej bezpłatnie, że my nie musimy w zasadzie nic wokół tego robić. No i pamiętajcie, że tutaj też działa cały czas ten procent składany, czyli ta nasza kula śnieżna, która jeśli nie będziemy wypłacać tych dywidend, czy one będą regularnie reinwestowane, to my cały czas mamy działanie procenta składanego, który ciągle nam ten nasz kapitał będzie powiększał. Gdybyś mógł, Michał, zeskrolować trochę do góry, bo chciałam pokazać jeszcze, żeby nie w drugą stronę, do nazwy ETF-a, chciałam pokazać, że ważne jest właśnie w nazwie to ACC, to właśnie znaczy, że to jest ETF akumulujący i wtedy wiemy, że to jest właśnie tak działający ETF, jeśli chodzi o dywidendy, dystrybuujący ma dys część często albo bardzo podobne tego typu opisu, także bez problemu możecie już po samej nazwie zorientować się, jaki rodzaj ETF-a, jeśli chodzi o dywidendy, to jest. Kolejna rzecz, bo pewnie jak większość z Was zauważyła, ten ETF jest w dolarach.
Tak, tak.
Czy mógłbyś powiedzieć, czy to jest w ogóle dla nas istotne? Bo może jeśli ktoś z nas nie inwestuje, no to myśli sobie, ale ja mam przecież złotówki, no to co ja wtedy mogę z tym zrobić?
Tak, ponieważ ETF-y notowane są na giełdach i to najwięcej tych ETF-ów jest notowanych na giełdach zagranicznych, to one rzeczywiście są notowane w walucie, czyli ten na przykład jest notowany w dolarach. No i teraz, czy to dla nas jest ważne, że on jest notowany w dolarach, a nie na przykład w euro czy w funtach brytyjskich. Więc wbrew pozorom ta waluta notowania nie ma takiego dużego znaczenia. Bo to jest tylko, jakby to nazwać, pewien przelicznik tego kursu. My, mimo tego, że mamy złote, to biura maklerskie, które oferują takie ETF-y, zazwyczaj dokonują automatycznego przewalutowania, czyli jeśli my wpłacimy na rachunek w mBanku te 400 zł i będziemy chcieli kupić ten jeden ETF, to te 400 zł jest automatycznie zamieniane na dolary i za dolary jest kupowany ten ETF. Co ciekawe, ta stawka przewalutowania akurat w mBanku jest bardzo niska, więc raczej ciężko nam będzie lepiej wymienić te środki czy w kantorze, czy gdzieś na rynku, bo ta marża jest akurat w mBanku dosyć niska. Natomiast co innego może być istotniejsze, jeśli chodzi o tą walutę, to znaczy waluta funduszu. Ja to pokażę. Tutaj mamy informację, że waluta funduszu, waluta notowania. Akurat dla tego funduszu to jest w jednym i w drugim wypadku dolar amerykański. No i teraz dla nas ta waluta funduszu jest istotniejsza, bo jakby w tej walucie rozliczany jest ten fundusz. Więc to może mieć większe znaczenie. No i to też powoduje oczywiście, że my inwestując, ponieważ dla nas walutą podstawową jest złoty, to jeśli inwestujemy w dolara, to ponosimy z jednej strony ryzyko, z drugiej strony szansę walutową. Bo może się zdarzyć taka sytuacja, że cena danego funduszu na przykład rośnie, ale w tym samym czasie dolar spada do złotego. Więc my na rachunku maklerskim zobaczymy wartość w złotych. No i może się okazać, że ten wzrost jakby na naszym rachunku nie będzie widoczny, no bo na przykład jeśli dolar obniżył się w stosunku do złotego, to ten wzrost wtedy będzie mniejszy. To oczywiście działa też w drugą stronę, czyli jeżeli ten ETF spada, a dolar się umocni, to ten spadek na naszym rachunku będzie jakby łagodniejszy. Więc to działa w dwie strony i tu pragnę jakby trochę uspokoić Państwa, bo historia pokazuje na to, że w długim terminie w przypadku tych ETF-ów akcyjnych ta waluta nie ma aż takiego dużego znaczenia, ponieważ te wahania czy zmiany cen akcji, one są dużo większe niż wahania walut. Więc ta waluta, no, powiedzmy, że w ograniczonym stopniu będzie wpływała na nasze wyniki.
Tutaj chcę, zanim przejdziemy jeszcze do kolejnego mojego pytania, jakie mi się nasunęło, tu chcę powiedzieć wszystkim osobom, które słuchają naszego nagrania jako podcast, że odsyłamy teraz do filmu na YouTubie, jeśli mielibyście ochotę zobaczyć te wszystkie wykresy i to, co omawia właśnie Michał, bo pokazujemy to dosłownie na jego ekranie, więc zachęcam Was, żeby przeskoczyć, jeśli chcecie zobaczyć te wszystkie rzeczy do nagrania wideo. U góry jest jeszcze kafelek kraj rejestracji. Tu jest napisane Irlandia. Co powiedziałbyś na ten temat i czy to jest ważne dla wyboru ETF-a do naszej strategii?
Tak, to może być istotne, dlatego że kraj rejestracji oznacza, czy wiąże się też z tym, jaki podatek u źródła będzie pobierany. A więc w przypadku na przykład tej wypłaty dywidendy, w zależności od tego, jak w kraju tym rejestracji tego funduszu są traktowane takie dywidendy, tam od razu może być pobrany podatek od tej dywidendy, albo może nie być pobierany. No i wtedy to ma znaczenie, bo niezależnie od tego, czy my będziemy inwestować na rachunku IKE czy IKZE, jeżeli kupimy taki zagraniczny ETF i wybierzemy kraj, w którym pobierany jest od razu podatek od tej dywidendy, no to my nie zyskamy na tej ochronie podatkowej, jeśli chodzi o ten rachunek IKE IKZE. Natomiast jeśli wybierzemy kraj, w którym nie jest ten pobierany podatek u źródła, no to mamy szansę wtedy nie zapłacić tego podatku od dywidendy. Także myślę, że to jest istotne. Oczywiście tu jeśli chodzi o podatki, to musimy zawsze uwzględniać swoją indywidualną sytuację podatkową. Natomiast no, warto wiedzieć po prostu, w jakich krajach ten podatek u źródła nie jest pobierany.
Podsumowując, żeby wybrać ETF, powinniśmy zwrócić uwagę na co? Na koszty, moim zdaniem, na to, czy fundusz jest duży czy mały. Ja wybierałabym też raczej te duże, które mają dużą kapitalizację. Jaka jest forma wypłacania czy akumulowania dywidendy, czyli co jest dla nas ważne. Kraj rejestracji. Uważasz, że powinniśmy na coś jeszcze zwrócić uwagę?
No tak, jeszcze oczywiście ryzyko. To zwróćmy też uwagę, to jest to właśnie to ryzyko w KIT. Ono zazwyczaj w takiej siedmiostopniowej skali jest pokazywane, czyli z jakim rodzajem ryzyka mamy tu do czynienia. Z tym, że znowu najprawdopodobniej, jeśli my skupimy się na pewnej grupie ETF-ów, czyli na przykład tych ETF-ach inwestujących szeroko na całym świecie, to pewnie to ryzyko będzie bardzo podobne dla całej tej grupy. Ale warto jest też również na to zwrócić uwagę.
No dobra, to w tym moim pytaniu, w tym moim konkretnym przykładzie, który Ci opisałam, założyliśmy, że drugą część naszego portfela będą stanowić obligacje, no bo cały czas mówimy tutaj, przynajmniej na tym przykładzie, o ETF-ie akcyjnym. I teraz co my robimy? Czy ja muszę teraz, żeby jakby tą drugą część portfela zapełnić, to ja muszę iść kupić sobie obligacje po prostu fizycznie, obligacje skarbowe, czy my możemy też jakoś połączyć te strategie w ETF-ach?
Możemy, to znaczy jest jakby kilka znowu rozwiązań. Możemy wybrać na przykład, jeśli już maksymalnie chcemy jakby zoptymalizować nasz czas, to możemy wybrać ETF-y, tak zwane ETF-y multiasetowe. U nas w wyszukiwarce to są ETF-y mieszane, które pozwolą nam, czyli wpisujemy mieszany, motyw ETF-u mieszany i tu powinny nam się pojawić ETF-y które inwestują zarówno w akcje, jak i w obligacje. I one zazwyczaj pokazują, jaki procent inwestują w akcje, jaki procent w obligacje. To nam daje jakby taki pełen automatyzm, czyli jeśli wybierzemy sobie ETF, który inwestuje 60% w akcje, a 40% w obligacje, to nawet jeżeli z biegiem czasu te proporcje się zmienią, to już zarządzający tym ETF-em będą dbali o to, żeby przywrócić te początkowe proporcje. Więc to jest taki maksymalnie, jakby powiedziałbym, leniwy sposób. Innym sposobem to jest poszukiwanie ETF-ów obligacyjnych albo na przykład kupno obligacji Skarbu Państwa na oddzielnym rachunku, na przykład tych obligacji detalicznych polskich. Tu plusem jest to, że my wtedy nie ponosimy tego ryzyka walutowego, który w przypadku obligacji zagranicznych on będzie miał trochę większe znaczenie niż dla akcji zagranicznych, bo tam te wahania są po prostu mniejsze, więc wpływ waluty może być większy.
Żeby już tak spiąć klamrą, ale dla porządku jeszcze zadam to pytanie, bo rozmawiam już prawie godzinę, więc musimy powoli zmierzać ku końcowi. Ale wiem, że jest część inwestorów, która być może jakiś fragment swojego portfela chciałaby ulokować w jakichś ETF-ach, na przykład branżowych albo tematycznych. Cała masa jest takich ciekawych ETF-ów. Nie wiem, czy na początek polecałabym dla takiego niedoświadczonego inwestora akurat takie ETF-y, ale być może jakiś niewielki procent swojego kapitału chcielibyśmy w takim ulokować. Mógłbyś powiedzieć przynajmniej tak w dwóch zdaniach, czym są ETF-y tematyczne?
Tak, to ja od razu kliknąłem w taki filtr tematy inwestycyjne i tutaj wyświetliły nam się ETF-y, które inwestują, no i właśnie, i one inwestują tematycznie, to oznacza, że one się skupiają już na przykład na jednej branży, na jednym sektorze albo na przykład na jednym regionie. Więc tu będziemy mieli na przykład ETF-y, które inwestują tylko w spółki pochodzące ze Stanów Zjednoczonych albo tylko w spółki, które inwestują w Indiach albo w spółki, które są związane z nowymi technologiami. Czy też spółki, na przykład spółki dywidendowe. Możemy znaleźć spółki, które inwestują w czystą, czy są związane z czystą energią. Także możliwości mamy naprawdę, naprawdę dużo, ponieważ tych ETF-ów tematycznych jest bardzo dużo. Natomiast tak jak powiedziałaś, dla początkującego inwestora to znowu jest trochę zwiększenie trudności w tej strategii, ponieważ my znowu ograniczamy się do, czy to do pewnego regionu, na przykład tak jak ten ETF inwestujący w Indiach, czy to do pewnego sektoru. No tak jak widzimy tutaj sektor związany z czystą energią w ostatnim okresie zachowywał się zupełnie inaczej niż cały rynek. Więc tu podejmujemy już większe ryzyko, oczywiście licząc na to, że być może osiągniemy wyższe stopy zwrotu. Ale no to tak jak w inwestowaniu, nie ma nic za darmo, zawsze jest dodatkowy zysk, wiąże się z dodatkowym ryzykiem.
Bardzo, bardzo dziękuję Ci, Michał, za całą naszą rozmowę. Rozmawialiśmy prawie godzinę. Na zakończenie jeszcze chwilę Cię przytrzymam i poprosiłabym, żebyś może w kilku tak słowach podsumował, od czego, dodał jakby takie pierwsze kroki, jak zbudować swoją strategię, podsumowując naszą rozmowę.
Więc myślę, że tak jak mówiliśmy, po pierwsze cel, najlepiej, żeby on był bardzo konkretnie zdefiniowany. Po drugie nasze możliwości, czyli jaką mamy wiedzę, ile mamy czasu, jakie mamy podejście do ryzyka. Po trzecie, ile czasu chcemy spędzić nad takim portfelem inwestycyjnym, czyli czy będziemy aktywnie czy pasywnie inwestować. A później to już jest wybór bardzo konkretnych instrumentów. Plus do tego ja bym zachęcał bardzo do tego, żebyśmy sobie rozpisali szczególnie takie ekstremalne sytuacje, na przykład co będę robić, jeśli rynek wpadnie w kryzys i nagle mój portfel zacznie tracić. Jeśli to będziemy mieli rozpisane wcześniej, a nie będziemy się nad tym zastanawiać w momencie, jak ten kryzys wystąpi, to jest szansa, że zachowamy się bardziej racjonalnie, ten wpływ naszych emocji będzie mniejszy.
Bardzo dziękuję Ci, Michał, za naszą rozmowę. Dziękuję Wam, że przetrwaliście przez całą godzinę do końca. Mam nadzieję, że to było wartościowe też dla Was. Jeśli nie widzieliście jeszcze wcześniejszych odcinków, to serdecznie Was do nich zapraszam, a naszym odcinkiem niniejszym kończymy naszą serię. Było mi bardzo, bardzo miło móc przybliżyć Wam inwestowanie długoterminowe, zwłaszcza inwestowanie w ETF-y, bo to jest też, i to pewnie widać u mnie na mediach społecznościowych, moja taka ulubiona forma inwestowania i uważam, że dla kobiet, przynajmniej dla większości z kobiet, jest po prostu idealna. Jak się okazuje, nie tylko, bo Ty też sam powiedziałeś, że inwestujesz aktualnie głównie w ETF-y. Także dziękuję Wam bardzo raz jeszcze. Zachęcam do tego, żeby zacząć inwestować i myśleć o swojej przyszłości inwestycyjnej, zwłaszcza na emeryturę. Uważam, że to jest jeden z najważniejszych i obowiązkowych celów inwestycyjnych każdego z nas. I zachęcam Was do tego, żeby jeśli macie jakiekolwiek pytania, po prostu się z nami kontaktować. Zawsze większość po prostu odpowiada, a kontakt do nas prawdopodobnie bez problemu znajdziecie w internecie. Dziękuję Ci, Michał. Raz jeszcze Michał Wojciechowski, Anna Smolińska. Dzięki Wam.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Jeśli Ci się podobał, zostaw ocenę i zasubskrybuj mój kanał. Pomaga mi to szybciej się rozwijać. I pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, by zmienić coś w życiu. Szczególnie, gdy stawką jest Twoje spełnienie, Twoje szczęście. Gdy stawką jesteś Ty.